Cyberiada w wersji wakacyjnej po raz kolejny dla Państwa. To jest Polskie Radio Lublin, a my w Cyberiadzie wakacyjnej nieco wolniej, chociaż na ogół się rozkręcamy w trakcie i wychodzi na to, że wcale nie jest wolno, tylko dynamicznie jak zwykle. Ale tematy, które sobie wybieramy, to tematy, które skłaniają w tym duchu wakacyjnym do pewnych podróży, często nostalgicznych. Staramy się przyglądać urządzeniom medialnym, formatom medialnym, które mają swoją historię, głębszą historię, które w taki czy inny sposób były rewolucyjne, które zmieniły się i dzisiaj także można o nich mówić, ale w nieco innym kontekście. No i nasz dzisiejszy bohater, no to jest... No,
ja bym powiedział tak, że to jest dosyć temat sabotażowy, jeśli chodzi o radio.
To jest temat sabotażowy.
Ja się nie odzywam, bo mi jest po prostu niezręczny.
Wielokrotnie takie tematy podejmowałeś.
Nie byłeś u fryzjera, czy nie uczesałeś się?
Niezręcznie, bo mówienie w tym medium, w którym jesteśmy, czyli w radiu, o tym medium, o którym chcę mówić, czyli no znów ja też nie powiem tego słowa.
Sabotaż,
niezręczność, faux-pas.
Dobrze, może odkryjmy karty, szanowni państwo, telewizor. Będziemy dzisiaj rozmawiać o telewizorze. Niekoniecznie, chociaż oczywiście jedno z drugim jest tak ściśle związane, że nie da się nie rozmawiać o telewizji, rozmawiając o telewizorze, ale jednak spróbujemy skupić się na odbiorniku telewizyjnym, czyli na tym konkretnym urządzeniu materialnym, które stało, wciąż stoi zapewne, chociaż dzisiaj pewnie nie stoi, tylko wisi. No to jest jedna z różnic. Kiedyś stało na meblościance.
Przyszła kryska na matyska.
A teraz zawisło na ścianie i wydaje nam się, a nawet mamy podejrzenie graniczące z pewnością, że to coś znaczy. To znaczy, że ta zmiana może być tak czy inaczej odczytana i tej zmianie, ale nie tylko tej, chcielibyśmy się dzisiaj w Cyberiadzie wakacyjnej przyjrzeć.
Ja jeszcze tylko na usprawiedliwienie nas wszystkich dodam, na przykład na moim telewizorze można słuchać radia.
O, żeby nie było. Na tak, moim to, też. W sumie to
czyli
prawda.
Czyli jesteśmy uratowani.
A ja mam taki telefon.
Że możesz słuchać w
normalnie
radia?
Mogę słuchać radia, ale czasem i oglądać telewizję.
O telefonie to dawno rozmawialiśmy, to już dawno i nieprawda.
No ale ja się pochwaliłem, że mam, no, to dyskredytujesz moje osiągnięcia. No mam taki telefon.
Szanowni państwo, jak państwo słyszycie...
Moim zdaniem szacunek się należy.
W studiu Radia Lublin podczas Cyberiady zgoda nie zapanuje, przynajmniej na razie.
No taki temat wymyśliłeś, telewizor. To jest od razu się aż prosi, żeby się pokłócić.
Ale poczekaj, z drugiej strony telewizor też skupia naszą uwagę i wokół tego telewizora my także się skupiamy. My, czyli w tym przypadku trzy gadające głowy w studiu są ze mną.
Radioamatorzy.
Radioamatorzy i telewizoroentuzjaści, tego nie wiem.
Bo jestem telewizoroskeptykiem, ale zobaczymy.
Jan Chudzik.
Witam.
Piotr Celiński.
Dzień dobry.
Dzień dobry wieczór. Ja się nazywam Przemysław Wiatr. No i to jest trio Cyberiady. Cyberiady, która będzie rozmawiała dzisiaj o telewizorze. Spróbujemy ustalić, czy telewizor jest rzeczywiście, czy był urządzeniem rewolucyjnym, na ile i w jakim znaczeniu. No i chyba spróbujemy też ustalić, co się z telewizorem stało.
No i przede wszystkim, czy ma stać, czy wisieć? To jest, wydaje mi się, kluczowe pytanie.
Czy ma stać, czy wisieć?
Porady konsumenckie w Cyberiadzie to jest nasz obowiązek.
No musimy też uwzględnić słuchaczy, dla których ten temat w ogóle nie istnieje.
Którzy po prostu...
Pokoleniowo...
Którzy oglądają telewizję przez wazą.
Nawet słyszeli, że istnieje coś takiego jak telewizor, ale nie posiadają.
Ale ponieważ używają go rodzice, to oni są wycofani w stosunku do tego obiektu.
Wykorzystują go w zupełnie inny sposób niż wydawałoby się został ten telewizor zaprojektowany. No właśnie, bo do czego on został zaprojektowany? No chyba do puszczania obrazów. Jedna z tych metafor to wspaniała metafora, wieloznaczna.
A nawet do świecenia światłem.
Okno na świat. Okno na świat, które, przez które wpada światło. No i teraz to światło zewsząd wpada, bo ono może wpadać w Polsce ze Stanów Zjednoczonych prosto, albo z Brazylii, albo z jakiegokolwiek innego.
Właśnie się kolega pochwalił, że prenumeruje serwisy streamingowe, że z Ameryki...
Ale że z Brazylii?
Nie wiem, jakie tam jest. Nie wiem, co tam prenumerujesz, ale
coś prenumeruje.
To są wasze sprawy.
To są twoje prenumeraty. No dobrze. Szanowni państwo, zatem w Cyberiadzie dzisiaj o telewizorze, w radiu o telewizorze. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Wracamy za chwilę. Wakacyjna Cyberiada o telewizorze.
Zwiada, gdzie jest morza szum, ptaków śpiew oraz podróże.
Dokładnie. Podróże w różne strony i czasy medialne. No dzisiaj nie sięgniemy bardzo, bardzo głęboko, ponieważ będziemy mówili o wynalazku, który, czyli o telewizorze, który to wynalazek właściwie upowszechnił się na tak zwanym Zachodzie w latach 50., 60. w naszej części świata, w naszej części Europy, także ze względów politycznych i innych dużo później, kiedy Amerykanie już...
Ale za to w czwartek.
Po 18.
Tak. Program drugi to był jakoś tak od 15 czy od 16. Parę dni w tygodniu, nie wiem, czy dwa, czy trzy. Nie wiem, jak to jakoś się zaczynało. Nie sprawdzałem tego.
Tak, ale rano szło rzeczy dla drugiej zmiany jeszcze.
Możliwe.
Telewizor jako...
Przy czym to w telewizji, no właśnie.
Telewizor jako urządzenie, które emanuje światłem i które pokazuje obrazy telewizyjne. My powiedzieliśmy na początku, że trudno będzie jednoznacznie oddzielić te dwie przestrzenie, przestrzeń symboliczną.
No tak, no nie możemy mówić nie da się o tego, przedmiocie fizycznym.
Nie da się tego zrobić. Natomiast o tym przedmiocie fizycznym...
Nośniku znaczeń.
Możemy zacząć od tego przedmiotu fizycznego. To znaczy ten przedmiot fizyczny stał się w drugiej połowie XX wieku pewnym wyobrażeniem, znaczy trudno sobie było wyobrazić salon w naszych warunkach geograficznych, to był na ogół tak zwany duży pokój. My w Polsce nie mieliśmy salonów, mieliśmy duży pokój.
Mówiąc tradycyjnie po polsku, the living room.
Tak, dokładnie, the living room, w którym działo się wszystko, całe życie się działo w dużym pokoju. Między innymi dlatego się działo, że tam w tym pokoju, w tym dużym pokoju stał telewizor. No wiadomo, że stał jeden telewizor. Możemy mówić też o czasach trochę wcześniejszych, o które pewnie bardziej
tylko,
wy pamiętacie.
Tylko, stopniowo on się rozmnażał. Ale z biegiem czasu.
Znaczy on się rozmnażał...
70, 80 wkradał się, raz, że się minimalizował, stał się mniejszy.
W sensie mikroelektroniki, czyli że działo
że
lampowe...
mógł się wkradać na przykład do kuchni w takiej przestrzeni.
Że mieliście telewizor w kuchni?
I nasze tęsknoty za amerykańskim wyobrażeniem o tym, że w kuchni, czyli w zasadzie w całym drugim domu mieści się...
Czyli w drugim dużym pokoju.
Jakby ewolucja szła w tym kierunku, żeby każdy miał z domowników swój własny...
Nie,
plus jeden centralny dla wszystkich. Plus, świątynia, sanktuarium dla wszystkich oraz kapliczki dla każdego z osobna.
No ja do tego, w mojej rodzinie do tego momentu nie doszliśmy, żeby był telewizor w kuchni.
Nie, no to nie u wszystkich.
Ale rozmnożył się...
Liście przynajmniej?
Chyba nie. Chyba zatrzymaliśmy się w latach 90. i na tym skończyliśmy. Na tym, że pojawił się mały 14-calowy, pamiętam to, telewizor w moim małym pokoju.
I to była
rewolucja. Pojawił się tam był też element władzy. To znaczy, jak mama wracała z wywiadówki, to jedną z kar po wywiadówce był
szlaban.
To był szlaban na telewizor. Mama wyciągała kabel i mówiła, że nie odda.
Ale wyciągała kabel anteny czy kabel napięcia?
Anteny.
Tak. Przez ten kabel wyciągnięty z miasta został profesorem.
Z dużego pokoju.
Skutek.
Poczekaj, bo druga część tej opowieści jest taka, że mama mówiła, że teraz szlaban na miesiąc, żeby się miesiąc uczyła, a następnego dnia oddawała, jak prosiłem.
Ale czekajcie, bo tutaj się pojawia pierwszy, moim zdaniem, zasadniczy problem, który przy okazji tej anegdoty Przemka wybrzmiewa bardzo, bardzo wyraźnie. To znaczy, czy my w tym telewizorze skupiamy się na tym, co przechodzi przez kabel antenowy, czy my raczej w tym telewizorze skupiamy się na tym, co przechodzi przez kabel z napięciem. Dla mnie, jak dzisiaj na to patrzę, to o wiele bardziej intrygujący i ciekawy, choć pewnie społecznie dużo mniej ważny, jest ten poziom jednak samego napięcia. Bo umówmy się, że telewizor, przynajmniej w tej jakby tej swojej podstawowej pierwszej wersji, to jest po prostu, no można chyba tak to powiedzieć, bo jeśli dobrze pamiętam, to technicznie taka specyfikacja funkcjonowała, że telewizor opiera się na pracy działa elektronów. Działo, w sensie armata, dosłownie armata, która strzela tymi elektronami na powierzchnię, która reaguje na te strzały. I dla mnie to jest niesamowite, że myśmy wprowadzili do naszych domów emitery światła. I teraz w ogóle nie mówię o tym przekazie, czyli ten sygnał przychodzący z anteny w ogóle mnie nie obchodzi, ale emitery światła, które atakują nasze oczy. I w tej jakby pierwsza w ogóle tak mi się wydaje, że poza tym, że nasza wiedza o mediach w ogóle jako cywilizacji zaczęła się od konceptualizowania druku i książki jako takiej, o tyle dopiero moment pojawienia się telewizji spowodował, że ona tak naprawdę rozkwitła. Moment pojawienia się telewizora, ona tak naprawdę rozkwitła i stała się czymś również popkulturowo dostępnym ze sprawą McLuhana i czasów właśnie początków telewizji. Wprowadzamy do domu działo, które strzela do nas światłem. Jest to tak obezwładniające doświadczenie, które powoduje, że po prostu nie jesteśmy w stanie jako kultura, jako cywilizacja przestać się gapić na ten telewizor. Mm. I być może to nie jest dzisiaj już nasze doświadczenie, ale wyobraźmy sobie, spróbujmy się przenieść w czasie do tych czasów,
znaczy,
kiedy...
ekrany trochę są wszechobecne.
Jasne. Mm-hmm. Te ekrany też dzisiaj działają troszeczkę inaczej, bo to jest światło nieco bardziej rozproszone. Natomiast chodzi mi o ten moment założycielski, kiedy pojawia się wielki reflektor w domu i zaczyna atakować światłem wszystkich domowników. To jest trochę tak, jakbyśmy wprowadzili sobie latarnię do piwnicy, nie? Coś takiego. Mm. Wydaje mi się to niedocenionym elementem całej opowieści o tym, czym był i na co zwracać uwagę w kontekście telewizora.
Znaczy, podszedłeś do tego od strony...
Od drugiej.
Technologii. Natomiast samo funkcjonowanie, już nie wnikając w to, nie każdy przecież wiedział, co tam się dzieje.
Albo większość osób nie wiedziała, co się dzieje.
Ale wszyscy się na to światło gapili.
W tej skrzyni, czarnej skrzynce, natomiast zachowywali się tak, jak ta skrzynka funkcjonowała. Znaczy ona gromadziła wokół siebie, to działo, które ty mówisz, to światło, to było otwarcie na świat. To światło.
Teraz przechodzisz do tego drugiego kabla, do kabla z sygnałem już.
Tak, z sygnałem i jeszcze jedno doświadczenie, jak pamiętam, ale z bardzo zamierzchłych czasów. Masz te antenowe. Żeby ta telewizja, mówimy o latach 60., gdzieś tam
początek
70. Pamiętam historię Mistrzostw Świata w piłce nożnej i Pele.
O to bym cię nie podejrzewał.
To bardzo dawno temu. Ja też byłem bardzo, bardzo mały. Natomiast rzecz działa się na Śląsku. Śląsk miał potencjalnie bliskość Czech. Czechosłowacji. I oni transmitowali, Czesi mówiąc krótko, tak, Czesi transmitowali te mistrzostwa, ja nie wiem, czy w Brazylii wówczas, tutaj już nie pamiętam. I górnicy, ludzie z fachów, z zawodów technicznych, konstruowali maszty. Te anteny to były prawdziwe maszty. I wspinali się gdzieś na budynki, na dachy tych budynków. Mm-hmm. I instalowali ogromne, naprawdę kilkumetrowe maszty. I później oczywiście właściciele tych masztów i tych samych telewizorów, byli ich mieszkania, to było jak kino, prawda? Tam przychodzili wszyscy znajomi, sąsiedzi, rodzina, koledzy. Więc mamy relacje, które zaczęły się pojawiać, tak zwane relacje społeczne, się zmieniały.
Czyli nagle. Początki, to jakby podsumować to, co mówisz na przykładzie tej indywidualnej historii, początki telewizji, doświadczenie telewizji było doświadczeniem społecznym.
Jakimś wspólnotowym.
Wspólnotowym. Tak, z tego prostego powodu, że tej telewizji było mniej. Znaczy telewizorów było mniej. I żeby obejrzeć coś w telewizji, trzeba było się u kogoś zgromadzić. Podobnie można powiedzieć o czasach...
I w sumie tak to zostało, tylko dzisiaj to jest doświadczenie dziaderskie.
Doświadczenie dziaderskie, że chodzi się do kogoś na telewizję?
Nie, w sensie, że właśnie starsze pokolenie, czyli też i nasze, ogląda ten telewizor w takim jeszcze ciągle duchu perelowskim, kiedy tych odbiorników nie było nie wiadomo ile. Mm-hmm. I na przykład raczej jeden na rodzinę niż tam, że każdy miał swój. W związku z tym w ogóle cały program telewizyjny był przecież skonstruowany w oparciu o to, że faktycznie cała rodzina ogląda.
Tak. Wedle ramówki,
tak.
Ten dyktat ramówki, o której godzinie od 19:00 bajka dla dzieci...
Czyli mniej więcej właśnie moment takiego telewizyjnego przeistoczenia, nie? Dochodziliśmy do
i regulacja dnia, czasu.
Tak.
także świątecznych,
zamiast
bo inny program,
wieczorkiem...
niedziela, inne programy w dni powszednie. Więc
ale zobaczcie, z jednej
strony... On zmieniał przestrzeń i relacje, tak? Czas, przestrzeń, relacje.
Z jednej strony źródłowo wydawałoby się doświadczenie wspólnotowe, no z drugiej strony o telewizorze i telewizji mówi się, że rozbijała stare struktury, ten kościół, o którym wspomniałeś. Tak. W pewnym momencie ludzie przesadzam teraz troszeczkę, wyolbrzymiam, przestali chodzić do kościoła, bo woleli na przykład obejrzeć coś w telewizji, bo o tej 10 w niedzielę, czy o 12, czy o 14, czy jakiejkolwiek innej.
Inne szatany były czynne. Zaktywizowały się.
Ale to jest, wbrew pozorom, bardzo naturalna konsekwencja tego, jaką podróż odbyła sztuka sakralna i architektura sakralna przez wieki, przez tysiąclecia w zasadzie. No bo to ona właśnie nas przyzwyczaiła do tego, że ten świat doświadczeń religijnych rozgrywa się nie tylko na poziomie dyskursu, czy na poziomie tekstu, ale on się bardzo mocno rozgrywa również na poziomie właśnie architektury i designu wnętrz. Jeśli wyobrazimy sobie, czym dla ówczesnych była katedra w czasach średniowiecznych, czy kościół w czasach barokowych, czy późniejszych, no to był spektakl wizualny, do którego się wkracza i w którym się siedzi z otwartymi ustami, bo bardzo często te katedry właśnie w ten sposób przecież były projektowane. Telewizja sprytnie zastępuje to wszystko, dodając jeden prosty komponent, a w zasadzie dwa proste komponenty. Pierwszy taki, że to się jeszcze ten obrazek się rusza, żyje, a drugi komponent jest taki, że on świeci swoim własnym światłem, nie odbitym, tak jak większość kościołów, choć dzisiaj one są również elektryczne, tylko światłem, które wydobywa się bezpośrednio z niego. I mi się wydaje, że to jest jakby ta funkcja ołtarzyka, domowego ołtarzyka, wokół którego się gromadzi rodzina, jest bardzo mocno powiązana również z tym. Oczywiście nie chcę umniejszać temu poziomowi przekazu, na którym się najbardziej koncentrujemy, ale wydaje mi się, że sam design tego urządzenia i sam pomysł na to, jaką ono ma mieć funkcję jakby zmysłową, perceptualną, jest oparty właśnie na takim bezpośrednim nawiązaniu do tego porządku sakralnego.
Tu zgoda, tylko różnica zasadnicza, która sprawia, że telewizor jest rewolucyjny na wielu różnych poziomach, między tym sakrum tradycyjnym, a tym nowomedialnym w cudzysłowie, byłaby taka, że ten telewizor można...
Kościół domowy.
Tak, że można go włączyć zawsze i wszędzie. Do tego stopnia. I my rzeczywiście robiliśmy to w latach 80., pewnie mniej, ale w latach 90., ja to pamiętam. I to pewnie trwa do jakiegoś stopnia dzisiaj w tych rodzinach, w których wciąż ogląda się telewizję, że ten telewizor jest włączony non-stop. Że on już nie jest doświadczeniem na zasadzie przyjdźcie do mnie na oglądanie telewizji.
To jest troszkę takie jakby screensaver.
Tak, że on jest w tle, tak, on działa w tle.
Żywa fototapeta.
I to było charakterystyczne tak w latach 90., kiedy przychodziło się do znajomych na przykład gdzieś, tak, pamiętam jako dziecko z rodzicami i ten wchodziło się na jakąś imprezę, tak to nazwijmy.
A telewizor grał cały czas.
Nieważne, czy to był Sylwester, czy to było cokolwiek innego.
Tak, udomowiony, oswojony.
Tak, że on gra. Do tego stopnia się do niego przyzwyczailiśmy, że niektórzy na przykład mają to w zwyczaju. Ja pamiętam swoją wycieczkę do Anglii na początku XXI wieku, kiedy mieszkałem z rodziną brytyjską, która nie wyłączała w ogóle telewizora. Do tego stopnia, że na noc też nie wyłączała telewizora. Wstawałem często przed nimi i rano zaskoczony byłem tym, że w living room, kiedy jadłem śniadanie, ten telewizor cały czas tam...
To jest niesamowite, co mówisz, bo to oznacza, że błędy projektowe i jakościowe związane z telewizorami w czasach PRL-u, które było trzeba non-stop naprawiać, stukać, pukać, one tak naprawdę miały w sobie zaszytą taką krytyczną myśl na temat tego, czym może stać się kultura telewizji za chwilę.
Przemek, to są różne aspekty. Takie, jakby z jednej strony mówili się o sakralizacji codzienności, która później zamieniła się w desakralizację, no bo skoro wszędzie to już to przestało odgrywać.
To nie ma podziału na sakrum i profanum.
Już nie ma tego centrum. No dobra, to raz. Ale dwa, to jest także punkt widzenia taki, że to nie tylko dotyczy kontekstów religijnych, a zatem, że pojawia się inne bóstwo, w cudzysłowie, domowe, które odciąga nas od relacji wspólnot religijnych, ale także inaczej, że pojawia się urządzenie, które destabilizuje, rozbija relacje, zastane relacje nie tylko te natury religijnej,
tak.
Wspólnoty wyznaniowe, religijne, ale także zastane struktury społeczne. Czyli mamy sytuację, w której kobiety historycznie, tak, kulturowo tak jest to odnotowane i odczytywane, zmieniają, wchodzą do życia publicznego. Znaczy, mówiąc, używając skrótów, wielkich skrótów, wychodzą z kuchni na świat. A zatem tradycyjne role zaczynają się zmieniać. Nie, oczywiście nie tylko kobiety, ale także dzieci. To, co było właściwe.
Dlaczego? Bo zaglądają przez to dzieci, okno na świat, w
dla
świat dorosłych.
Tak, więc podziały
dzieci dorosłych.
Ale to tylko na chwilę,
bo przecież zaczęliśmy od tego, że później telewizor wkracza do kuchni. A wraz z nim domownicy wracają do kuchni.
Ale tak. To natomiast ważniejsze kulturowo i społecznie, ważniejsze było, co potwierdzają, tak, historia to potwierdziła. Ci, którzy się tym zajmują, potwierdzają. No poza tym, no same wydarzenia społeczne. Mamy lata 60., mamy kontrkulturę, mamy w związku z tym ruchy społeczne, feministyczne, ekologiczne, a zatem te wszystkie kontrkulturowe, które później stawały się kulturami alternatywnymi, mamy podziały rasistowskie w Stanach Zjednoczonych, czyli apartheid, wyraźny apartheid, a zatem także podziały na tle koloru skóry, tak, które zaczynają się zacierają być podważane dzięki temu urządzeniu, jakim stał się telewizor. Ten telewizor informował każdego, bo wówczas lata 50. już w każdym domostwie w Stanach Zjednoczonych, mówimy o tym, wówczas każda rodzina posiadała telewizor, a zatem także niezależnie od etnicznego kontekstu. Więc wszyscy widzieli to samo, wszyscy odbierali to samo. Protesty społeczne na tle rasistowskim.
Znaczy, i mówisz o pewnych konkretnych.
One były na żywo relacjonowane.
To jest jedna strona, ale druga strona jest też taka, że mamy pewne przełomowe sytuacje w historii telewizji, historii popkultury, takie jak serial Korzenie chociażby, o którym mówi się, że przyczynił się, tak, do pewnego pojawienia się czy do dania głosu tym mniejszościom, o których mowa, tak? Że ta popkultura, także telewizyjna, była jakimś rodzajem narzędzia, który pozwalał na emancypację. To jest dość ciekawe, ponieważ okazuje się, że, znaczy, z naszej perspektywy dzisiaj historycznej wygląda na to, że telewizja, tak, mówimy, telewizja kłamie, telewizja kojarzy nam się z dyskursami władzy, raczej nie z tymi, które emancypują, tylko tymi, które próbują nas zdominować. A historycznie wychodzi na to, że pytanie, na ile to jest działanie systemowe, celowe w ramach takiego czy innego systemu medialnego, amerykańskiego, polskiego, czy no w przypadku, nie wiem, polskiej telewizji w czasach PRL, no to była raczej jednoznacznie historia polityczna konkretnego reżimu i propagandy w telewizji. Ona się tak kojarzyła.
Martin Luther King, protesty, protesty
telewizyjne, a mieliśmy o telewizorze.
Ojej.
Ale nie, ten telewizor był, dlatego że on był otwarciem, rzeczywiście, on otworzył, że on zmienił struktury społeczne, zmienił postrzeganie pod każdym względem.
Czy telewizor, czy telewizja?
No ale nie, no Piotrek, tak nie, tak się, tego nie zrobimy. Nie? Takiego już podziału, bo to wtedy byśmy mówili o historii technologii, więc to nie nasza bajka. Faktem jest, że to urządzenie przynosiło, było poszerzoną rzeczywistością, był pierwszym aktem tego, co dzisiaj byśmy nazwali poszerzoną rzeczywistością. Jesteś w kuchni, jesteś kobietą, dotychczas twoje role były wyraźnie określone w... No wiem, to jest taki temat, który akurat nie za bardzo mnie wypada o tym mówić, ale tak zdominowanym przez kulturę patriarchalną. No a teraz masz, proszę bardzo, ja tu jestem, staję się osobą publiczną, ponieważ kobiety są w tym urządzeniu. Ja oglądam je. Ja mogę wychodzić poza mój dom, ten łańcuch, do którym byłam przyszyta, zamknięta, tak, w kuchni, on jest przerwany.
Czy to urządzenie, jakim jest telewizor, emancypowało nas raczej, czy dominowało i czy w dalszym ciągu przywiązujemy do telewizora taką wagę, jak przywiązywaliśmy historycznie? O tym, szanowni państwo, będziemy rozmawiać za krótką chwilę. Cyberjada, czyli audycja radiowa, w której nie boimy się poruszać tematów, które... No, wydają się
prowokacyjne.
Bardzo prowokacyjne. Ale uderzają w samo nasze istnienie, no bo jako telewizorze...
Z pozycji jednego medium krytykujemy inne medium. To jest łatwe do
jak,
zrobienia.
Jak w radiu o
telewizorze. Ale czy my krytykujemy? Chyba nie, no opowiadamy.
Wróćmy w takim razie do telewizora i do pewnych opowieści z telewizorem związanych. Telewizja.
No właśnie, bo sama nazwa jest bardzo ciekawa. Ona w zasadzie uczy nas takiego sposobu patrzenia na świat. Już pomijając na chwilę, odchodząc na chwilę od tego, o czym opowieści telewizyjne traktują, do jakich postaw życiowych nas skłaniają, to sam fakt patrzenia poza zasięg własnego widzenia wydaje się tutaj bardzo kluczowy. Tele, czyli sięgać wzrokiem tam, gdzie sami nie jesteśmy w stanie sięgnąć.
To jest poszerzona rzeczywistość.
Poszerzona, a w zasadzie i poszerzona, i oddalona, bo tele oznacza, że sięgamy
na odległość.
Tylko, że to, co jest dalej, jest tu u nas blisko.
O to chodzi, że mamy totalne zaburzenie perceptualne, bo to, co nam się wydaje bliskie, jest w tym momencie zupełnie nieistotne, no bo jesteśmy wpatrzeni w to, co jest daleko, ale tak naprawdę blisko. Telewizja nauczyła nas takiego sposobu patrzenia na świat, że telewizor jako bohater tej telewizji najważniejszy, że niektórzy byli skłonni mówić o tym, że od tego tak naprawdę zaczęła się globalna wioska, w której widzimy wydarzenia dziejące się na drugim końcu świata, a traktujemy je kulturowo jako wydarzenia, które się nam przytrafiły. Po prostu.
Przypomnijmy, że autor tej metafory, tego bonmotu, Marsha McLuhan, kiedy mówi globalna wioska...
Zrobił na tym karierę i pieniądze.
Zazdrościmy mu oczywiście. Robi to w latach 60. i ma na myśli media elektroniczne, głównie właśnie telewizję.
Choć sam był skupiony przede wszystkim zawodowo na książkach, ale to, co zobaczył, zobaczył telewizor, to głowa
Dlatego może.
Świat mu się zupełnie odwrócił do góry nogami, czy odwrotnie.
Tak, postanowił zostać medioznawcą.
Ale wracam do tego, poszerzona rzeczywistość. Gdy Przemek opowiadał swoje doświadczenia brytyjskie z lat tam początku...
Początek XXI
wieku.
Wieku.
To mamy 70. tam, nie wiem, 9. rok, czy któryś, francuskiego autora Jeana Baudrillarda, książkę pod tytułem Ameryka, w której jednym z wątków jest opis jego podróży po Stanach i po hotelach. I w hotelach telewizor był włączony 24 godziny na dobę.
Okay.
Niezależnie od
jak
tego.
Jak rodzaj takiego respiratora podtrzymującego funkcje życiowe.
Czyli ta przestrzeń, która była rejestrowana, treść, która była pozapokojowa, ona należała do tego pokoju. Stąd też przemieszczenie się, przemieszanie obrazu i rzeczywistości wspomnianemu socjologowi dało do myślenia, że tu jest jakaś hiperrzeczywistość, że to właściwie
cała Ameryka
jest Disneylandem, że to jest wszystko wyobrażone. Tu już nie ma...
Później wiadomo, co było pierwsze. Tej opowieści obraz... powstał Matrix, który radykalnie przedstawił, pokazując, że...
Już nawet, w świecie cyfrowym.
Nawet nie wiemy, jak bardzo jesteśmy uwikłani w myślenie o w swoim świecie, tylko świecie zbudowanym w przestrzeni mediów, ale głównie zbudowanym właśnie w przestrzeni telewizji, tych wyobrażeń wizualnych. Książki, radio nie mają aż takiego potencjału do tego, żeby zawładnąć naszymi głowami. Telewizor rzeczywiście pod tym względem jest czymś wyjątkowym.
Tak, to co Piotr mówił, że mówimy o urządzeniu, mówimy o samej formie, a nie mówimy o treści. Nie? W ogóle po prostu to tak działa, że nam...
Medium is the message.
Że przemienia nam rzeczywistość. Znaczy, miesza obraz rzeczywistości. Trudno już powiedzieć w pewnym momencie, co było pierwotne, tak?
Baudrillard powie, że pewnych wydarzeń historycznych, jak wojna w Zatoce Perskiej na przykład, nie było. Znaczy, one się nie wydarzyły.
One się zdarzyły jako wydarzenia telewizyjne,
ale to jest znów historia bardziej telewizji niż telewizora. Wracając tam znów do samego telewizora, jakie skojarzenie popkulturowe, chyba jakoś tam przełomowe, to są lata, końcówka lat 80. i prawie całe lata 90. U nas parę lat później. To jest serial, świetnie go pamiętacie, Jana ulubiony serial Świat według Bandich. I tam mamy ojca rodziny, głowę rodziny, który... Jakby centralnym punktem tego serialu, planu tego serialu jest perspektywa osoby, która siedzi na kanapie.
Kanapa, pilot, telewizor.
Przed telewizorem. I to jest rodzina dysfunkcyjna. Tak byśmy, ona jest śmieszna, bo to jest komedia i tak dalej, oczywiście, ale to jest rodzina dysfunkcyjna. To jest ojciec, który średnio interesuje się losem swojej żony.
No bo on ma na głowie cały świat. Bo on ma na głowie cały świat.
Dla mnie to jest punkt wyjścia do krytyki telewizora. Znaczy ten telewizor zaczyna się pojawiać jako urządzenie, które rzeczywiście, o którym my dzisiaj mówimy w kontekście ekranów szerzej, czyli smartfony. Narzekamy, że młodzież w tych smartfonach siedzi. No to pokolenie wcześniejsze siedziało w tych telewizorach.
I bardzo często z tych pozycji poucza to młode pokolenie, że patrząc w telewizor, migając kanałami, poucza młode pokolenie, przestań patrzeć w smartfony.
Swoją drogą wspomniany Bandy w jednym z odcinków był na urlopie.
Mówiłem,
dwa tygodnie, po dwóch tygodniach taki jeden palec, kciuk miał schorowany, znaczy tutaj skaleczony, zawinięty w jakąś opatrunek, prawda, ponieważ go nadużywał na pilocie. Ale pomijając te punkty widzenia i interpretacje, czyli dla wspomnianego Marshalla McLuhana, telewizor przywraca wspólnotę, relacje wspólnotowe. Ta kanapa, McLuhan był zachwycony kanapą. Mówiąc krótko, nie? Bo to jest rodzina, która siada wokół i przeżywa treści, raz integruje, ten telewizor integruje rodzinę, dwa integruje tą rodzinę globalną, wioska. Global Village, wioska globalna, to jest McLuhan. To są jego bon moty, jak medium jest informacją, przekazem. I wspólnota. Przywracanie relacji wspólnotowych to raz. Dwa, że to, co teraz mówimy w perspektywie doświadczeń kulturowych, te relacje, to, co miało integrować, dezintegrowało. To jakby McLuhan był na tyle przekonany, tak bardzo chciał, żeby kultura masowa, żeby człowiek masowy, ten wychowany na druku, na takim przekazie linearnym, który wymusza racjonalny sposób myślenia, żeby wrócił do emocji, tak, przeżyć, poczucia bliskości, doświadczenia bliskości, żeby wrócił do wspólnoty niemal pierwotnej, do raju, który kiedyś, dawno temu.
I to się poniekąd zdarzyło, ale paradoksalnie właśnie nie tak, jak on sobie to wyobraził.
Nie tak, jak on sobie...
Wyobraził sobie to tak, że my będziemy, pomimo oglądania telewizji, jednak ciągle między sobą mieć te silne więzi, ale pewnych rzeczy nie oszukasz, fizjologii nie oszukasz, gapisz się w ekran, to się zaczynasz integrować z ekranem, a nie gapisz się na kogoś, kto siedzi obok ciebie.
Tak. Siła woli McLuhana to bardzo
się... Zaklinał, ale ostatecznie to się nie udało. I zobaczcie, że faktycznie, to znaczy przeżywamy losy bohaterów na ekranach. Wczuwamy się w opowieści, jakby myślimy tymi światami, które nam się tam wyświetlają. Potem na swoje światy patrzymy w ten sposób. Ale rzeczywiście dochodzimy być może czasami do takiego momentu, kiedy losy bohaterów serialu telewizyjnego stają się dla nas jakimś ważniejszym punktem odniesienia niż to, co się na przykład dzieje z naszymi sąsiadami.
Dopowiedź Baudrillarda 20-30 lat później to była jakby tak on mówi, zobacz, jak to w rzeczywistości jest. W rzeczywistości, gdy oglądamy, to my właściwie przestajemy odnosić to do rzeczywistości, te obrazy.
Tak,
więc oglądając wojnę, oglądając przemoc, mamy cierpienie ludzi, to jest dla nas fikcja. Znaczy, czym się to różni? To jest obraz, który odnosi nas do innych obrazów, a już nie do
Zobaczcie, że formaty telewizyjne, te, które są źródłowo telewizyjne, bo film nie jest źródłowo źródłowo-telewizyjny film jest...
Z czasem stał się właśnie taki.
Z czasem stał się, ale źródłowo jest wydarzeniem kinowym, które też jako medium techniczne, przestrzeń jest inaczej zaprojektowane, ale tym tradycyjnie telewizyjnym formatem są między innymi seriale różnego rodzaju. Te seriale są zaprogramowane, zwłaszcza telenowele, to co nazywamy telenowelami, są zaprogramowane właśnie w ten sposób, o którym Piotr opowiada, czyli to są historie, które mogą nie mieć końca. One mogą nie mieć końca, no mamy, znamy te...
Mało tego, one się dzieją najlepiej, jakby się działy w czasie takim rzeczywistym. To znaczy, że bohaterowie robią czynności w takim tempie i sprawy się dzieją w takim tempie, w jakim siedzą domownicy i żyją domownicy.
I tak to było pomyślane. Tak. To znaczy w okresie świąt Wielkiej Nocy... Święta Wielkiej Nocy, w okresie świąt Bożego Narodzenia. Bohaterowie takiej czy innej telenoweli mają święta Bożego Narodzenia. Więc my rzeczywiście jesteśmy w stanie się z nimi utożsamić jako z kimś, kto jest częścią.
Jesteśmy my.
Dokładnie, to jesteśmy my. I co jest ciekawe...
Mi przypomina, że są święta, bo widziałem to w telewizorze.
Dokładnie.
Trzeba się szykować.
I ta historia nie ma końca. Znaczy, my nie czekamy, tak jak siadamy i oglądamy jakiś film, wiemy, że ten film się zacznie w pewnym momencie i się skończy. Tak czy inaczej. Nawet jeżeli to będzie jakiś sequel, prequel, czy kolejna część, to jest jakiś koniec, jakaś klamra. Natomiast w przypadku seriali, zwłaszcza tych zaplanowanych, tych tradycyjnie telewizyjnych...
Never ending story.
To jest never ending story. Tak, to jest never ending story. Mam jeszcze chwilę czasu, może powiedzmy o tym, co dzisiaj o telewizorach myślimy. To znaczy, czy ten telewizor...
Czyli wracamy do tego, czy wieszać, czy stawiać.
No właśnie, czy ten wiszący na ścianie telewizor, płaski telewizor, czy on wciąż jest telewizorem, którym może się tak nazywać rzeczywiście?
Mi się on podoba, ten powieszony, sam mam powieszony w domu, ponieważ mój ma funkcję wyświetlania galerii obrazów z tak zwanej historii kanonu sztuki. Okay. I normalnie zamiast włączać sobie jedynkę, dwójkę, włączam sobie guzik i wyświetla mi się galeria sztuki.
Ponieważ leci radio.
Mogę słuchać radio. Ponieważ te współczesne telewizory są rzeczywiście przekonujące wizualnie, to tego rodzaju doświadczenie spełnia zupełnie inną funkcję. To znaczy, że telewizor przestał być medium wyłącznie telewizyjnym. W tym rozumieniu takim, że telewizja jest jakąś instytucją społeczną i pewnym kanonem przekazu. I to jest fajne. Rzeczywiście, telewizor jako narzędzie do obsługi domowych systemów bezpieczeństwa, gdzie możesz sobie sprawdzać monitoring i tak dalej. Telewizor wreszcie jako to, co już jest w sumie mało nowe, ale jednak ciągle zyskuje na znaczeniu. Telewizor jako monitor do zewnętrznych
centrum
urządzeń.
Rozrywki, gry na przykład.
Centrum rozrywki, centrum odtwarzania domowych archiwów, centrum łączenia się przez komunikatory i tak dalej, i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, telewizor stał się po prostu rzeczywiście domowym, najfajniejszym ekranem, który obsługuje bardzo dużo różnych funkcji. A ta funkcja artystyczna wydaje mi się jeszcze o tyle ciekawa, że zobaczcie, że to nie jest przypadek, że telewizor jest prostokątny. Tak jak nie jest również przypadkiem, że kino było prostokątne. No jest to ewidentnie nawiązanie do całej historii sztuk wizualnych, które w pewnym momencie zdecydowały, że ten prostokątny format obrazu jest jakimś najbardziej domyślnym rodzajem myślenia o obrazie w ogóle. Oczywiście okno.
Tam. Ale okna też różne kształty miały. To też trzeba pamiętać.
Ale dominanta jednak dominujące, to jednak są prostokąty.
Bo było, pewnie było łatwiej tak architektonicznie stworzyć prostokątne okno niż okrągłe.
Co by sugerowało, że doczekamy czasów, w których zamiast okien będą telewizory.
Także krótko mówiąc, dzisiaj rzeczywiście telewizor to jest element kultury obrazkowej i ekranowej, społeczeństwa ekranów. Ekran, po prostu ekran, na którym można wyświetlać wszystko. Można wyświetlać to, co się dzieje za oknami naszymi.
Można na nim wyświetlać wszystko. I to jest też jakby format, można śledzić, format istnienia przedmiotów, ma ambicje stać się dominującym. Tak naprawdę wszystko może być telewizor, wszystko może być ekranem. Ściana może być ekranem, architektura może być ekranem, billboardy to już są ekranami, t-shirty mogą być ekranami, w ogóle ubrania mogą być ekranami, także idziemy, bardzo mocno jest ta tendencja widoczna w kulturze współczesnej moim zdaniem, że idziemy w stronę takim, że wszystko staje się telewizorem, ale tak naprawdę ekranem.
Zgoda.
Zaciąłem was.
Ugryzłem się w język, ponieważ gdybyśmy teraz mieli zacząć rozmawiać o ekranach, to obawiam się, że potrzebowalibyśmy jeszcze kilku...
Kolejnych wakacji.
Przypomnijmy sobie tę siłę perswazji, którą ekran i telewizor i ramówka...
Telewizja wtedy.
Mówimy o tak, no, telewizor, telewizja, ramówka wymusza na nas pewne zachowania preferencyjne. Znaczy preferuje szybkie mówienie, tak? Przypomnijmy sobie takie pojęcie fast thinkerów, tych, którzy szybko myślą, więc najpierw...
My jesteśmy wolnomyślicielami, znaczy, raczej.
Szybko mówią, a z myśleniem to jest... szybko coś powiedzieć. Powiedzcie coś w jedną minutę. Przypomnijmy sobie różne konwencje, zwłaszcza w polityce, tak? W życiu, w kampaniach wyborczych. No i na co dzień. Rozmowy, w których są wyznaczone termin, czas.
No, panowie, myślę, że nie pozostaje nam nic innego przed pożegnaniem, jak obiecać, że będziemy się telewizji być może tak bardziej szczegółowo przyglądać od czasu do czasu, bo i telenowele, o których dzisiaj powiedzieliśmy, czy seriale, no to jest temat sam w sobie. Nie powiedzieliśmy o telezakupach. No, wydaje mi się, jeden z takich formatów, o telegazecie, żeśmy nie powiedzieli. Takich formatów medialnych, które no, różne skojarzenia kulturowe pobudzają. Za dzisiejszą cyberjadę. Dzisiejsza cyberjada państwu dziękuję. Niestety musimy sygnał radiowy w tym mówieniu.
Ale następna już państwa zaprasza.
Zapraszamy państwa za tydzień. My, czyli jak zwykle trio cyberjady. Jan Chudzik.
Dziękuję bardzo.
Piotr Celiński.
Dziękuję. I Przemysław Wiatr.
Do usłyszenia.